Urszula Doliwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Czy mogłaby Pani opowiedzieć kilka słów o nowym kierunku na dziennikarstwie?
Multimedia i kreacja cyfrowa, to jak nawet widać chyba z tego spotkania, to jest taki obszar, w którym nasi studenci, ale też w ogóle młodzi ludzie są naprawdę świetni. Są bardzo kreatywni, mają pomysły i chcą tę swoją kreatywność pokazywać światu, a my chcemy im to ułatwić, zaopatrzyć ich w umiejętności i narzędzia, które im pozwolą zrobić to jeszcze lepiej i bardziej efektywnie. I stąd pomysł na multimedia i kreację cyfrową, nowy kierunek studiów na drugim stopniu, w ramach którego mamy właśnie dużo zajęć dotyczących tworzenia treści do internetu, wideo, audio, ale też w postaci tekstowej z wykorzystaniem możliwości, które daje dzisiaj też sztuczna inteligencja, oczywiście z zachowaniem czujności i kładąc nacisk na etyczne wykorzystanie tych narzędzi. Oprócz tego oczywiście mamy zajęcia z podstaw projektowania graficznego i wiele właśnie takich zajęć, które mają doskonalić możliwości młodych ludzi w tym dzisiejszym cyfrowym świecie.
Jakie projekty zaprezentowali dzisiaj studenci?
Dzisiaj zaprezentowaliśmy projekty studentów
Alicja Orent, prezes Koła Naukowego ETER,
które tworzą oni podczas studiów dziennikarskich od pierwszego roku licencjatu po ostatni rok magisterski, więc dzisiaj zobaczyliśmy na przykład reportaże, które tworzą studenci trzeciego roku dziennikarstwa. Zobaczyliśmy ich gazety, które sami produkują, łamią, edytują, no i piszą do nich artykuły, to już drugi rok dziennikarstwa. Obejrzeliśmy również naszego Instagrama dziksowego, jak my na niego pieszczotliwie lubimy mówić. Tam zobaczyliśmy rolki i posty naszych najmłodszych studentów pierwszego roku dziennikarstwa. No i zobaczyliśmy też podcasty, projekty podcastowe, które tworzą studenci pierwszego roku MU, czyli magisterki, więc te wszystkie projekty i te wszystkie rzeczy, które my tworzymy na studiach, podczas nich, nie lądują gdzieś w szufladach naszych wykładowców, tylko można je oglądać, można je słuchać, no i dzisiaj na tym spotkaniu właśnie to zrobiliśmy.
Renata Rozbicka, Katedra Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Warsztaty dotyczące personal branding i image personal dotyczyły zajęć, które miały pokazać, jak wygląda budowa wizerunku osobistego. Obserwowaliśmy troszeczkę od marki, skoncentrowaliśmy się głównie na wizerunku osobistym i w kontekście wizerunku, który dotyczy osób pełniących różne funkcje społeczne, funkcje zawodowe, ale także pokrótce omówiliśmy sobie przypadki ze świata polityki, jak również omówiliśmy metody i techniki, które mają wpływ i też pokazują, jak budować profesjonalnie swój wizerunek. Myślę, że to było tyle interesujące, gdyż o wizerunku mówimy obecnie bardzo dużo, natomiast nie wszyscy mają świadomość tego, że nasz wizerunek to nie tylko to, jak my wyglądamy, jak się ubieramy, co mówimy, jak się komunikujemy, ale także na ten element składa się wiele innych aspektów, między innymi nasza reputacja, nasze doświadczenie, nasze przygotowanie merytoryczne, więc myślę, że to było o tyle interesujące, że pokazało szerokie spektrum, tak, jak wyglądają mechanizmy budowania wizerunku, czegoś, o czym dzisiaj dyskutujemy na co dzień.
Dzień dobry, nazywam się Julia Orzechowicz, jestem studentką pierwszego roku drugiego stopnia logopedii i wraz z moją koleżanką Kasią Kociecką przygotowywałyśmy dzisiaj warsztaty logorytmiczne, które opierały się na muzyce, ruchu, zabawie i na słowie mówionym podczas muzyki. Ćwiczenia polegały na koordynacji ruchowej, percepcji słuchowej i opierały się na dużej ilości śmiechu i zabawy, a na końcu każdy z uczestników dostał po miłym łakociu.
Dzień dobry, nazywam się Barbara Kozak, jestem pracownikiem Katedry Lingwistyki Stosowanej UWM.
Jakie warsztaty poprowadziła Pani w ramach Dni Humana?
To były warsztaty Zaprezentuj się skutecznie, to znaczy warsztaty dotyczące sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, takiego otwierania na dobre mówienie.
To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, prawda? Bo świat się jednak zmienia, co jest frazesem, no ale tak jest. I w coraz większej grupie zawodów, w coraz większej liczbie zawodów te umiejętności są wymagane. Nawet ci, którym się kiedyś wydawało, że usiądą sobie nad książką przysłowiową, czy zamkną się w swojej pracowni, muszą jednak od czasu do czasu pokazać się publicznie, prawda?
Oczywiście, bo nawet wtedy, kiedy jesteśmy takim naukowcem, to od czasu do czasu musimy wyjść i wyniki swoich badań zaprezentować. Żyjemy w takim świecie, który faktycznie wymaga od nas pokazywania się, pokazywania efektów swoich działań, pokazywania swojej wartości, więc tego typu wystąpienia publiczne to jest coś, czego każdy z nas potrzebuje, a wyraźnie widzę, że to też nie jest umiejętność powszechna i że to nie jest coś, co studenci lubią robić. Bardzo często próbują chować się za, no właśnie, prezentacją, za kartką, za czymś pisanym, a wystąpienie to jest coś, co powoduje u nich bardzo duży stres.
Nie chcę, żeby pani zdradzała tutaj swój warsztat, ale może z okazji Dni Humana poproszę o jakąś taką jedną poradę, jeden tip, jak mówimy z angielskiego, a propos właśnie wystąpień publicznych, żeby ktoś, kto wysłucha tego wywiadu, wyszedł z jakąś chociaż minimalną wiedzą.
Ha, to trudne, ale myślę, że taka uniwersalna rada dla wszystkich to jest choć raz się nagrać, bo dobrym narzędziem jest lustro. Ale lustro...
Czyli z wideo się nagrać.
Tak, oczywiście, z wideo się nagrać. Lustro jest świetne, ale w lustrze się widzimy, więc możemy się na bieżąco korygować. Powiedziałabym, że przed lustrem się mizdrzymy trochę. Chcemy wyglądać lepiej. Natomiast kamera, zwłaszcza jeżeli nie widzimy się w trakcie nagrania, powoduje, że obnaża właściwie wszystko to, czego nie chcielibyśmy i w tej warstwie pracy z ciałem, ale też w warstwie głosowej, bo na przykład możemy się dowiedzieć, że całe swoje wystąpienie tańczymy. To znaczy przystępujemy nieświadomie z nogi na nogę. Albo na przykład, że robimy straszne rzeczy z palcami, bo tak się stresujemy, że jesteśmy w stanie je sobie wyłamywać. Ale również z głosem i z emisją, dlatego że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład niekontrolowanymi dźwiękami próbujemy zapełnić pustkę wtedy, kiedy zastanawiamy się, jak dobrać następne słowo i wtedy zaczynamy myczeć na przykład. Tak? To jest bardzo częste, a właśnie takie nagranie się powoduje, że właśnie tego typu kwiatki w naszych wystąpieniach możemy wyłapać.
A dzisiaj to nie jest problemem, bo wystarczy wziąć smartfon i już mamy, prawda? Nie trzeba iść do telewizji.
Oczywiście, każdy z nas ma przy sobie świetne narzędzie treningowe i polecam go używać.
Dzień dobry, nazywam się Beata Jeglińska, jestem pracownikiem Katedry Lingwistyki Stosowanej i prowadzę zajęcia na kierunku lingwistyka w biznesie. Warsztaty, jakie zaproponowałam studentom naszego wydziału, bo wydziału, one nie są ukierunkowane konkretnie, nie są skierowane konkretnie do studentów kierunków neofilologicznych, dotyczyły takiej refleksji, czy mają w sobie siłę i umiejętności, które pozwolą im zostać tłumaczem ustnym. Dlatego, że od tłumaczy ustnych oczekujemy określonych kompetencji, określonych zdolności i my sobie dzisiaj sprawdziliśmy, czy członkowie naszej społeczności wydziałowej studenckiej, czy takie umiejętności posiadają. Powiedziałam również, w jaki sposób te umiejętności można w sobie doskonalić, ewentualnie kształtować, jeżeli ich się nie ma. Mam tu na myśli pamięć krótkotrwałą, odporność na stres, czy też w jaki sposób po prostu ćwiczyć tłumaczenie ustne.